Wnet.
Jest godzina 8.17, a gościem Poranka Wnet jest profesor Grzegorz Wrochna, fizyk. W latach 2011-2015 był prezesem Narodowego Centrum Badań Jądrowych. 2021-2025 Polska Agencja Kosmiczna, również prezes. Po drodze jeszcze wiceminister nauki, a teraz firma Creo Tech Instrument. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
No i zacznijmy od oczywistego pytania. Misja Artemis II, oczy całego świata skierowane są dzisiaj no tak naprawdę ku niebu. Ale co my tak naprawdę obserwujemy? Czy to jest przełom? Czym ta misja różni się od tej sprzed ponad 50 lat?
Ta misja różni się celem całego programu. Program Artemis, bliźniaczy program Apollo, ale Apollo służył temu, by człowiek postawił nogę na Księżycu, by zatknął flagę i rozpoczął pierwsze badania Księżyca już prowadzone przez ludzi. Ale misja Artemis ma cel znacznie bardziej długofalowy. To jest przygotowanie do budowy permanentnej bazy na Księżycu, a takie bazy będą nam potrzebne między innymi po to, żeby przygotować się do lotu na Marsa i do założenia bazy na Marsie. To takie pole treningowe, gdzie wszystkie technologie, które nam będą potrzebne na Marsie, możemy tutaj na Księżycu przetestować.
A po co Amerykanie chcą oglądać Księżyc z drugiej strony?
Naturalnym torem lotu misji Artemis II jest taka ósemka, która obejmuje Ziemię i Księżyc. I dzięki takiemu właśnie kształtowi orbity największego zbliżenia dojdzie właśnie po tej niewidocznej stronie Księżyca. Zbliżą się astronauci na odległość około 6,5 tysiąca kilometrów. To nam się wydaje dużo, ale pamiętając, że odległość Ziemia-Księżyc to jest 384 mniej więcej tysiące kilometrów, to jest to bardzo, bardzo blisko.
6,5 tysiąca kilometrów to jest bardzo dużo, to co oni będą mogli zobaczyć.
Będą mogli zobaczyć powierzchnię Księżyca, której żaden człowiek jeszcze nie oglądał. Więc nawet jeżeli nie będzie to zbliżenie takie dosłownie na wyciągnięcie ręki, będzie to na pewno dla nich niesamowite przeżycie, a też dla nas wszystkich, dla całej ludzkości, bo przecież lecą tam jako nasi reprezentanci. Jednak głównym celem tej konkretnej misji, Artemis II, jest przetestowanie wszystkich komponentów niezbędnych już do realizacji lądowania ludzi na Księżycu przewidzianego w misji Artemis IV.
Nie wiem, czy ja dobrze sobie to wyobrażam, ale czy to jest tak, że do tej pory człowiek w kosmosie, a nie, może tak było, nie tracił z pola widzenia Ziemi? Czy tracił?
Zawsze ta Ziemia w polu widzenia rzeczywiście była. Trzeba było tylko skierować okno w odpowiednią stronę.
No dobrze, jak jest po drugiej stronie Księżyca, to widzi Ziemię, czy nie?
Po drugiej stronie Księżyca rzeczywiście przez pewien czas astronauci stracą Ziemię z pola widzenia na krótko. No może to mieć ciekawe efekty psychologiczne.
A czy z drugiej strony Księżyca nie widać? No bo czy widać?
No, niestety nie widać.
Nie, ale czy on jest oświetlony, czy on jest nieoświetlony?
Księżyc obraca się w stosunku do Słońca, z tym, że dzień i noc trwają tam po 2 tygodnie. Natomiast cały czas jest zwrócony tą samą stroną, w stronę Ziemi.
Czyli nie może być tak, że oni polecą na drugą stronę i ta druga strona będzie tą pierwszą stroną, bo się akurat Księżyc obróci.
Nie, nie. Tutaj Księżyc jest na tyle blisko w skali astronomicznej Ziemi, że przyciąganie Ziemi powoduje, że Księżyc nie może się obracać inaczej niż tylko będąc zwróconym w stosunku do Ziemi zawsze tą samą stroną.
Ja nie jestem pewna, czy to pytanie już tutaj, czy może odpowiedź już nie padła, ale dlaczego to jest teraz ta podróż jakby wokół Marsa, a nie na samą powierzchnię?
Wokół Księżyca.
Wokół Księżyca, przepraszam, a nie na...
Jeszcze
nie wokół Marsa.
Za chwilkę. Natomiast wokół Księżyca dlatego, że tutaj bezpieczeństwo przede wszystkim. Musimy przetestować wszystkie elementy, które są potrzebne do takiego lotu. Po okrążeniu Ziemi będzie wykonany cały szereg manewrów, kiedy ta załogowa kapsuła Orion będzie się odłączała od tego ostatniego stopnia zasilającego i będzie wykonywała różne manewry, różne obroty po to, żeby przetrenować wszystkie możliwe scenariusze, które się zdarzą kiedyś, kiedy trzeba będzie na Księżycu już wylądować. Więc podobnie jak w przypadku Apollo, dopiero Apollo 11 wylądował na Księżycu. Apollo 7 znalazł się na orbicie okołoziemskiej, natomiast Apollo 8 też astronauci okrążyli Księżyc, z bliska się mu przyglądali, ale nie było im dane jeszcze wylądować.
A jakie silniki będą używane? Te same, które były używane 50 lat temu? Czy to jest jakaś innowacja tutaj?
Jest duży postęp, ale technologia jest w zasadzie ta sama. Rakieta SLS Blok 1 składa się z takiego głównego członu, który ma cztery silniki zasilane wodorem, który jest spalany z ciekłym tlenem, który też rakieta musi zabrać ze sobą, bo w kosmosie nie ma powietrza, w związku z tym, żeby mogło dojść do spalania, trzeba zabrać ze sobą tlen. Natomiast z boków przyczepione są takie rakiety na paliwo stałe, dodatkowe, które przez pierwsze dwie minuty wspomagają te silniki główne. I tego typu rakiety, one były używane już do wynoszenia wahadłowców. Ciągle oczywiście ulepszane, ale technologia jest w zasadzie ta sama. Co ciekawe, paliwem jest tam sproszkowane aluminium. Utleniaczem jest nadchloran amonu, który tam zawiera jedna cząsteczka zawiera cztery cząsteczki tlenu, w związku z tym dużo tego tlenu jest, a katalizatorem jest zwykła rdza, czyli tlenek żelaza.
A był pan kiedyś w takim centrum kosmicznym, takim realnym centrum kosmicznym, z którego się lata w kosmos?
Byłem w Jet Propulsion Laboratory, które dla NASA realizuje misje badawcze na inne planety i między innymi mogłem oglądać kopię łazika marsjańskiego Perseverance, który wylądował na Marsie 18 lutego 2021 roku. To data przełomowa, dlatego że ten łazik miał ze sobą mały helikopter o nazwie Ingenuity. Te nazwy bardzo znamienne, Perseverance to wytrwałość, Ingenuity to pomysłowość i te dwa słowa są absolutnie kluczowe do tego, żebyśmy na Marsie kiedyś się znaleźli. Helikopterek, który miał wykonać kilka lotów testowych, skutecznie latał przez 3 lata, dopiero chyba przy 72 locie się rozbił, i od tej pory już wiemy, że łaziki na Marsie są passé. Nie możemy sterować zdalnie, bo sygnał idzie tam chyba 8 minut, więc zanim byśmy zdążyli skręcić, to już nasz łazik by wpadł w dziurę. To muszą być ruchy autonomiczne, a skał na Marsie nie brakuje. Natomiast helikopter może te wszystkie skały ominąć. Co więcej, może wlecieć w takie wąwozy głębokie na 7 kilometrów, gdzie mogą być jeszcze jakieś ślady życia. I takie właśnie helikoptery rozwija między innymi Jet Propulsion Laboratory i zajmuje się tym nasz rodak Artur Chmielewski.
Który pracuje w NASA.
Tak, właśnie, który dla NASA. Tak.
21 rok, to wtedy dowiedzieliśmy się i od tego momentu zaczęliśmy mieć pewność, że jest woda na Marsie.
Tak, to właśnie dzięki tym badaniom. Dla mnie osobiście to też ważny dzień, bo dokładnie tego dnia rozpocząłem pracę jako prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Moim pierwszym zadaniem było właśnie relacjonowanie łazika Perseverance.
A czy my jesteśmy bierni, w sensie Rzeczpospolita, Polacy, polscy naukowcy w tej całej kosmicznej wyprawie?
Absolutnie nie. To, że udało nam się wysłać astronautę na stację kosmiczną i Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadził przeprowadził eksperymenty, to bardzo ważny krok w kierunku przyszłej eksploracji Marsa. W zasadzie wszystkie 13 eksperymentów, które przeprowadził, mogą mieć znaczenie dla przyszłych misji marsjańskich. Chyba 7 z tych eksperymentów dotyczyło zdrowia astronautów i fizycznego, i psychicznego. Natomiast były też eksperymenty dotyczące żywności, specjalne drożdże wzbogacane genami niesporczaków. Warto zobaczyć w internecie, jak taki niesporczak wygląda, taki mikroorganizm wyglądający zupełnie potwornie, który jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki. Geny tych niesporczaków były wszczepione w drożdże po to, żeby te drożdże mogły właśnie na Marsie dostarczać żywności w czasie ich pobytu. Inny ciekawy eksperyment to eksperyment z glonami wulkanicznymi, które mogą posłużyć w przyszłości zarówno do produkcji żywności, do produkcji tlenu, mogą stanowić także biomasę dostarczającą nam tam w jakiś sposób energię. Mogą też przetwarzać odpady. I wreszcie eksperymenty związane z bakteriami, które mogą wytrzymać ekstremalne warunki. Właśnie takich bakterii możemy spodziewać się gdzieś tam na dnie tych marsjańskich wąwozów. Sławomir Żuznański badał także procesory odporne na promieniowanie, w których będzie musiała być wyposażona taka baza i statek kosmiczny. Badał interfejs w mózg komputer, bo astronauci na pewno będą mieli dosłownie pełne ręce roboty i dobrze by było, gdyby mogli sterować aparaturą i po drodze, i na Marsie po prostu myślami. Dodatkowo sposoby przechowywania leków w warunkach promieniowania, różne sposoby diagnostyki medycznej astronautów i wreszcie mierniki hałasu, bo na stacji kosmicznej jest dość duży hałas i w takim statku, który będzie wiózł astronautów na Marsa przez parę lat, ten hałas mógłby im się dawać we znaki. Stąd jest to jeden z bardzo ważnych czynników, które ma zapewnić astronautom.
Czyli jest hałas w takiej rakiecie i statku kosmicznym.
Czyli byłby pan dobrze przygotowany, bo jak my cały czas mamy słuchawki, jest głośno, tak radio żyje, to byśmy sobie poradzili. Nie, oczywiście trochę...
Zdecydowanie tak, to jest dobry kierunek.
Trochę się uśmiecham, ale pan Krzysztof pytał, czy pan profesor był w takim miejscu, skąd się wysyła ludzi, to nie bez powodu. Myślę, że chciałby wysłać ekipę Radia Wnet i teraz już pytanie poważne, panie profesor. Czy jest taka szansa, że w najbliższej dekadzie, faktycznie jak słuchamy opowieści Elona Muska, to mamy wizję rakiet, które mają nawet sale kinowe, które skomercjalizowane loty, dostępne tak naprawdę już nie tylko dla jakiejś wybranej, wyselekcjonowanej grupy ludzi, ale za kilkanaście lat, czy dla każdego. Czy to jest realna szansa, że takie loty komercyjne będą, albo że powstanie stała baza na przykład na Marsie?
Znaczy już w tej chwili loty komercyjne satelitów bezzałogowych są codziennością. To jest tak, że patrzy się na rozkład lotów rakiet Falcon, rezerwuje się miejsce, opłaca bilet i wysyła satelitę do Stanów, skąd jest wynoszony na orbitę. To już tak dzisiaj działa. Ludzi jeszcze tak nie wysyłamy, ale też w zasadzie można już zapłacić tam te nie wiem ile milionów, ale są to już miliony, a nie miliardy, które trzeba zapłacić za to, żeby sobie turystycznie polecieć w kosmos. A w ogóle koszt wyniesienia na orbitę w tej chwili spadł prawie do tysiąca dolarów za kilogram. W związku z tym, jak troszkę zaoszczędzimy, to każdy z nas sobie może jakąś maskotkę w kosmos wysłać, ale nie zachęcam do tego, bo orbita jest już i tak dość zaśmiecona.
To wszyscy przejdziemy na dietę w Radiu Wnet, tak? $1000 na kilogram.
Kosmiczna dieta, drożdże z czym?
z genami niesporczaków, tak. Ale myślę, że warto tutaj też wspomnieć o bardzo innym, bardzo ważnym projekcie przygotowującym lądowanie najpierw na Księżycu, a potem na Marsie. Mianowicie polska misja księżycowa, misja, no nie może się nazywać inaczej, tylko Twardowski, przygotowywana w ramach naszych działań w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tu liderem jest Creotech Instruments, firma, którą ja w tej chwili reprezentuję. Aparaturę dostarczy Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, różne komponenty od innych polskich firm, także hiszpańskich. Planujemy jeszcze przed końcem dekady umieścić naszego satelitę na orbicie Księżyca i będziemy poszukiwać z orbity minerałów na powierzchni Księżyca, pod powierzchnią Księżyca, potrzebnych do tego, żeby baza na Księżycu mogła funkcjonować, bo nie możemy wszystkiego przywozić z Ziemi. I nie tylko budulec jest nam potrzebny. Potrzebny tlen, potrzebna woda, potrzebne paliwo. To wszystko można wydobyć z minerałów księżycowych, tylko trzeba wiedzieć, gdzie one są. To będzie nasz polski wkład do misji Artemis, która, tak jak powiedziałem, jest przygotowaniem do misji
marsjańskiej. Ale czy my wystrzelimy swoją własną rakietę, przepraszam za takie potoczne pytanie, czy będziemy z kimś współpracować?
Nie, dzisiaj ten rynek jest podzielony. Nie trzeba mieć własnej rakiety, żeby lecieć w kosmos. Nie trzeba mieć własnej rakiety, żeby lecieć do Księżyca. Tutaj powszechnym już takim komercyjnym sposobem jest tak zwany rideshare, czyli jedna rakieta wynosi w przestrzeń wiele, wiele satelitów. Tutaj Europejska Agencja Kosmiczna planuje, że być może właśnie francuska rakieta Ariane wykonałaby taki lot w kierunku Księżyca, wioząc naszego polskiego satelitę, może jeszcze satelitę.
Ale myślę, że taka własna rakieta by
też to oferuje.
Ale czy taka własna rakieta by się Polsce nie przydała?
Na pewno by się przydała. Kiedyś podjęliśmy próby wystrzeliwania takiej rakiety z samolotu, dlatego że z Polski niestety nie możemy latać na orbitę pierwszy członek.
To razem z ministrem Piotrem Nowakiem pan pojechał do Stanów Zjednoczonych i była taka możliwość, z której nie skorzystaliśmy.
To nie nasza wina. Niestety firma z którą rozmawialiśmy, Virgin Orbit, miała ogromnego pecha. Dwa kolejne loty zakończyły się fiaskiem, satelity utopiły się w oceanie i w związku z tym firma zbankrutowała, zanim doszło do lotów z naszych lotnisk. Natomiast w Polsce mamy trzy ośrodki rozwijające rakiety, które są zdolne osiągnąć kosmos. Instytut Lotnictwa Sieci Łukasiewicz już kosmos osiągnął. Rakieta Bursztyn poleciała na 101 kilometrów, czyli przekroczyła umowną granicę kosmosu. Oczywiście nie wchodząc na orbitę. Wejście na orbitę to jest większa liga, ale to jest już pierwszy krok.
Znaczy do granic atmosfery, tak?
Nawet poza granicę atmosfery. No granica, kosmos jest taka umowna granica, bo oczywiście atmosfera w sposób płynny przechodzi w próżnię. Amerykanie przyjmują 80 kilometrów, Europa przyjmuje 100 kilometrów, ale te 100 kilometrów też zostało przekroczone. Firma Space Forest z Gdyni, zupełnie inna technologia, też ma już rakietę zdolną polecieć na te wysokości, tylko właśnie startowała z Polski, gdzie musimy bardzo uważać, żeby jakiś powiew wiatru tej rakiety nie poniósł gdzieś na tereny zamieszkałe i trzeba było przerwać lot gdzieś na wysokości 20 kilometrów. I lot startował z Norwegii i w związku z tym tam mógł lecieć bezpiecznie. Także Wojskowy Instytut Technologii Lotniczych opracowuje własne rakiety. Na razie myślimy właśnie o lotach suborbitalnych, bo w czasie, kiedy taka rakieta wyłącza silniki, przez kilka minut na jej pokładzie jest stan nieważkości. To jest ogromnie przydatne do testowania aparatury, która kiedyś poleci na orbitę. Przy okazji można badać atmosferę. Można na tym zarobić.
My też przygotowujemy się do tego, żeby polecieć na Marsa i pomyśleliśmy, że jest w CERN-ie wielki ośrodek fizyki, gdzie są fizycy z całego świata. Pan profesor tam był.
Tak, pracowałem 7 lat na miejscu w CERN-ie, a 18 lat dla CERN-u, projektując, budując eksperymenty dla Wielkiego Zderzacza Hadronów.
No, no właśnie, tam pojawia się problem antymaterii. Udało się taką antymaterię chwycić, bo ona jest trudno uchwytna, i nawet przetransportować, co nie jest bardzo łatwe, bo antymateria w styku z materią razem po prostu unicestwiają się, wyzwalając energię. Tak jest, panie profesorze?
Dokładnie tak. I tu cała sztuka polega na tym, żeby taki atom antymaterii nie spotkał nigdzie atomu materii, bo natychmiast do anihilacji.
Ale wyzwala się przy okazji wielka energia.
Cała masa zamienia się w energię zgodnie z einsteinowskim wzorem E równa się C².
A jak energia, to może napędzać naszą rakietę?
Mogłaby. I rzeczywiście tutaj autorzy powieści science fiction obficie ten pomysł wykorzystują. Do realizacji praktycznej jeszcze nam bardzo daleko, choć pomysł jest o tyle kuszący, że w czasie anihilacji wykorzystujemy 1000 razy więcej energii niż w reakcjach jądrowych, a mniej więcej 150 razy więcej niż w reakcjach termojądrowych, więc jest to kuszące. Ale trudności technologiczne są ogromne. Nawet z reakcjami termojądrowymi ciągle nie możemy sobie poradzić tak, żeby je wykorzystywać w sposób komercyjny. I odpowiedź na pytanie, kiedy reakcje termojądrowe będą wykorzystywane w praktyce, chyba najlepsza odpowiedź, jaką słyszałem, jest taka, że wtedy, kiedy to ludzkości będzie potrzebne. Bo jest to trudne i pewnie damy radę, ale wtedy, kiedy będziemy zmuszeni. Natomiast dzisiaj ciągle klasyczna energetyka jądrowa jest zupełnie wystarczająca. Są plany, żeby baza w ramach programu Artemis, baza na Księżycu, właśnie reaktorem jądrowym też była zasilania. W związku z tym pewnie też taki reaktor zabierzemy na Marsa. Ale uwaga, to nie powinny być reaktory chłodzone wodą, bo z wodą tam mogą być problemy, może nam zamarznąć, jak reaktor wyłączymy. To powinny być reaktory chłodzone gazowym helem, a taki właśnie reaktor został zaprojektowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, reaktor Pola, który może być wykorzystywany na Ziemi, ale może być też wykorzystywany na Księżycu i Marsie.
Mam nadzieję, że to Narodowe Centrum Badań Jądrowych działa, bo był taki moment, kiedy tam było wszystko w zawieszeniu.
Działało cały czas. W zawieszeniu była tylko działalność reaktora jądrowego, który musi spełnić określone wymagania bezpieczeństwa. Te wymagania się ciągle zaostrzają i ten reaktor musi być ciągle modernizowany. Stąd było to chwilowe zawieszenie, ale nadal pracuje, nadal dostarcza radiofarmaceutyki dla całej polskiej medycyny i eksportuje je do 80 krajów świata.
O czym powiedział?
O czym powiedział pan profesor Grzegorz Wrochna, obecnie Krotech firma, tak? Jeśli dobrze usłyszałam, ale także były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Dużo jeszcze można by wymieniać, oczywiście fizyk, jak słyszeliśmy. A takie ostatnie trochę może pytanie, ale rozmawiałam z profesorem Zybertowiczem, też uczestniczyłam w takiej ciekawej dyskusji i tak, sztuczna inteligencja. Dzisiaj też częściowo Lech Rustecki, tutaj wielkie podziękowania. Co na razie miałam o tym nie mówić. Dobrze, ale to jest tak, drodzy państwo, że zastanawialiśmy się tam nad tym, czy sztuczna inteligencja mogłaby znaleźć sobie takie alternatywne źródła zasilania. Czy w ogóle jesteśmy w takim ryzyku? To jest trochę abstrakcyjne pytanie, ale na przykład, czy mogłaby pozyskiwać z kosmosu taką energię i działać i odciąć człowieka od tego? Czy pan profesor jako fizyk, jako osoba, która się tym zajmuje, uważa, że w ogóle to jest abstrakcja, czy może jesteśmy w tym momencie, że mogłoby się tak wydarzyć?
To są dwa trochę różne tematy. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o stabilne źródła energii, no to oprócz energii słonecznej, którą często wykorzystujemy na orbicie do zasilania naszych satelitów, mamy klasyczną energetykę jądrową. Mamy w zanadrzu, bym powiedział, energetykę termojądrową, której właśnie dzisiaj nie wykorzystujemy tak naprawdę, bo nie jest nam jeszcze potrzebna. Natomiast jest pewnym ryzykiem możliwość tego, że jakiś agent sztucznej inteligencji dostanie taką samodzielność, że zacznie nam się włamywać do różnych komputerów, rozmaite zasoby przejmować, i to jest realne zagrożenie, nad którym musimy panować.
Znacznie gorzej, jak się włamie do tych naszych komputerów, które decydują o wojnach i o locie rakiet, bo to też jest możliwe i coraz bardziej ta sztuczna inteligencja pomaga w prowadzeniu wojen, panie profesorze.
Narzędzie jak każde inne. Młotka używamy na co dzień, ale można go też użyć w celach agresywnych. I jak każde inne narzędzie musimy zapewnić to, żeby było wykorzystywane w sposób bezpieczny.
Jest 8:41.
Pan profesor Grzegorz Wrochna, bardzo serdecznie dziękujemy.
No właśnie. Teraz z dedykacją dla pana profesora i słuchaczy Poranka Wnet piosenka zaśpiewa jeden z ulubionych piosenkarzy Jaśminy, David Bowie.